Chciałbym przywitać Was wszystkich słowami naszego Pana, pokój Wam. Chciałbym też złożyć obowiązek ze zboru w Biłgoraju na niedzielnym nabożeństwie. Bracia sobie życzyli, aby przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienie dla wszystkich uczestników konwencji od tych, którzy pozostali w zborze, nie mogli przyjechać. Do tych pozdrowień dołączają się nasze dwie mamy, siostra Sygnowska i siostra Borsukowa. Tak się złożyło, chociaż to chyba nieplanowane, że mój przedmówca rozprawiał się z szatanem. Myślę, że z tego powodu będzie nieco lżej dla mnie, bo ja też tu mam coś podobnego i chciałbym w dniu dzisiejszym, braterstwo, inaczej się zwrócić do Was wszystkich. Jak mam to zawsze w zwyczaju. Dzisiaj będę się szczególnie zwracał do młodzieży, do kandydatów, którzy chcą założyć taką instytucję jak rodzina. Będę też mówił i do ojców, i chyba też i do dziadków i pradziadków. Mój temat, który chcę się z braterstwem dzielić, nazwałem miłość, stałość i akceptacja w rodzinie. Podstawą mojego tematu są słowa jednego z mężów Starego Testamentu, którego Bóg wielce zaszczycił, aby ten naród izraelski został poprowadzony według jego obietnicy. Gdy w Izraelu powstały trudności, a szczególnie w domach izraelskich, w rodzinach izraelskich, gdy rozszerzało się bałwochwalstwo, szatan wpływał, aby rozbić te rodziny. Jozue wezwał wszystkich do walki. Jozue powiedział: walczcie, idźcie za mną. Ja i dom mój będziemy służyli Panu. I warto dzisiaj stawić pytanie na samym początku, jak wielka odwaga cechowała Jozuego, że pomimo sytuacji, jaka panowała w Izraelu, nie bał się poręczyć za swoją rodzinę. Mówi: ja i dom mój będziemy służyli Panu. Czy w dniu dzisiejszym moglibyśmy my zaręczyć za swój dom? Czy któryś z ojców mógłby stać tutaj i powiedzieć, obojętnie jak sytuacja światowa się ułoży, obojętnie jak przeciwnik będzie wpływał, ja i dom mój będziemy służyli Panu? Myślę, że niewielu by było. Ale ta odpowiedź otrzymamy w końcowej fazie naszego rozważania. A teraz chciałbym, braterstwo, przystąpić i naświetlić, co to jest rodzina. Skąd ona się wzięła i co mówi Pismo Święte. Pismo Święte rodzinę nazywa domem. ale nie jest to dom, choćby taki, w którym się obecnie znajdujemy, choćby dom, gdzie mamy 4 pokoje i coś jeszcze. Rodzina jest podstawą społeczeństwa. Jest ona postanowiona przez samego Boga. Rodzina jest cichą przystanią, gdzie dzieci czują się bezpiecznie, będące pod opieką rodziców. Gdzie ojciec zmęczony codzienną pracą znajduje ciepło, spokój i miłość. Dom to takie miejsce, gdzie matka, tworząc ciepły, przytulny kąt dla swoich najbliższych, cieszy się ich szczęściem i miłością. To jest idealny dom, idealna rodzina, bo budowniczym takiej rodziny jest sam Pan Bóg. W psalmie 127 od wersetu 1 czytamy: jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Nasze rodziny, nasze domy, to co czujemy pod znaczeniem słowa rodziny czy dom, buduje Bóg Ojciec. Bóg stworzył pierwszy dom. To nikt więcej jak tylko Bóg stworzył pierwszą rodzinę, gdy po stworzeniu Adama jako męża, głowę domu i jego części ciała, Ewę, żonę, Bóg ich zaślubił przymierzem małżeńskim. Otoczył ich swoją troską. I w tym momencie, gdy to uczynił, powiedział: dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją. I staną się jednym ciałem. Ten zapis przeczytałem z 4 Księgi Mojżeszowej, 2 rozdział, 24 werset. W 6 dniu stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył mężczyznę i kobietę i nazwał to domą. I powiedział do nich, dał im takie błogosławieństwo: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I oto w taki sposób Pan Bóg stworzył rodzinę. Skład rodziny według Boga wchodzi mąż, żona. To już jest rodzina. Plus jedno dziecko, plus następne i następne. To też jest rodzina. Słowo Boże w psalmie 127, a 3 wersecie mówi, że dzieci, które wchodzą w skład naszych rodzin, są wielkim darem od Boga. I mówi w ten sposób, cytuję: oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Każda rodzina, każdy dom, gdzie znajduje się ojciec i matka, jest pierwszą szkołą dla dziecka. Od ich narodzenia aż do śmierci rodziców trwa ich wychowanie i troska. Te dzieci, które są w takiej biblijnej rodzinie, czego siękolwiek nauczą w domu, to im się to przyda zawsze w życiu. Pierwszą nauczycielką i najważniejszą, bardzo ważną, jest jego matka, gdyż ona najczęściej przebywa z tym dzieckiem. Ona najbardziej wie, czego potrzebuje to dziecko. Wierząca matka będzie uczyć swoje dzieci miłości do Boga, miłości do bliźnich, będzie w nie wpajać duchowe, biblijne prawdy. I skieruje taka matka swoje dzieci na drogę prawdy i nauczy, jak należy służyć, oddawać chwałę i wielbić imię Pana Boga. Matka jest uosobnieniem miłości. Otacza swoją rodzinę miłością. Tak jak otacza pancerz swój dom. To czyni matka. Taki dom czuje się ciepło. Czuć jej serce. Matka jest sercem domu. Motorem, który potrafi wytworzyć zdrową atmosferę, w której dzieci rozwijają się i wyrastają na odpowiedzialnych, uczciwych ludzi. A mąż znajduje w tym zadowolenie. Matka, który tworzy duchowe ciepło w domu, ma wielkie błogosławieństwo. Dlatego, że jej dom został założony na miłości. I dlatego do was, panienki, do was, młodzieńcy, apeluję w tym czasie. Wy jesteście kandydatami na zakładanie rodzin. Wiedzcie o tym dobrze, że zanim zechcecie założyć rodzinę, w swoim życiu spotkacie wielkie skrzyżowanie. Do założenia rodziny potrzebna jest miłość. I na pewno każdy z was tą miłość posiada. Ale gdy dojdziecie do tego skrzyżowania, do którego was doprowadzi miłość, to na tym skrzyżowaniu na lewo idzie się, gdzie kierunek wyznacza pożądliwość. A na prawą stronę idzie się w kierunku stałości i rodzinnej akceptacji. Jeśli pójdziecie na lewo i wasza miłość wskaże wam drogę, poprowadzi do pożądania, czy wcześniej, czy później, wasze rodziny utracą błogosławieństwo. Dlatego kierujcie się zdrowymi zmysłami. Jeśli kogoś pokochacie, umiłujecie, to starajcie się zachować tutaj zdrowy rozsądek i na tym skrzyżowaniu wejdźcie w tajemnicę szczęśliwej rodziny, a ta miłość doprowadzi was do stałości. Miłość najpierw złączyła małżonków, a później całą falą, która wypływa z jej rozwoju w rodzinie, rozłoży się na dzieci. Miłość i matki, i ojca jest obrazem Bożej miłości do człowieka. Izajasz, prorok w 66 rozdziale, a w wersecie 13 napisał: jak matka pociesza syna, tak ja was będę pociesał. To jest prorocza obietnica Boża. Psalmista Dawid w 103 psalmie, w wierszu 13, zwraca się do ojców tymi słowami: jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. To wszystko czyni miłość. I dlatego miłość jest obrazem i jest pewnym symbolem na rodzinę duchową, na rodzinę Bożą. Miłość jest osnową wychowania dzieci, ale samej miłości nie wystarczy. Samą miłością nie wychowa się dzieci. Dzieci potrzebują coś więcej. Dzieciom potrzebny jest dobry przykład. A przykład objawia się, gdy dana rodzina jest stała, stabilna. Dlaczego? Bo dobry przykład wytwarza siłę moralną, która zapisuje się w pamięci naszych dzieci. Ta siła moralna jest procesem wychowawczym. Przykład uczy zawsze więcej aniżeli słowa. Nauczy miłować Boga, a jeśli zły przykład, to nauczy oddalać dzieci od Boga. Przykład uczy poszanowania człowieka albo pogardza i lekceważy go. Przepraszam. Dzieci wszystko widzą, wszystko słyszą. We wszystkim naśladują rodziców. Zechcę posłużyć się małym przykładem 6-letniego synka, pupilka rodziców, który ich szanował, a rodzice jego szanowali. Pewnego razu, gdy mamusia przystąpiła do szykowania kolacji, chciała wypełnić czas swojemu synowi. Zwróciła się do swojego męża i mówi: weź go w samochód, przewieź przez miasto, ja za ten czas przygotuję kolację. Mąż chciał dać przykład, wziął synka, przewiózł, ale gdy jechał po drodze, ktoś go szybko wyprzedził i mówi: zobacz, jak ten wariat jedzie. A chłopiec był zainteresowany całkiem czym innym. Mówił do tatusia, jak to było w przedszkolu, jak to tam ponka wygrał z kolegą. I tak było przez 3 razy. Jadąc dalej, rozmawiając, napotkał innych ludzi. Gdzieś na przejściu ktoś źle przechodził i mówi: jak ten głupiec idzie. I tak było 4 razy. Ale jeszcze jadąc już do domu, wyjeżdżając z miasta, wyszedł upijany człowiek. A gdy wyszedł, zaczął się zataczać. Mówi: no jakżeż to bydle chodzi po tej drodze. I tak przyjechali do domu. Mamusia zapytała synka, jak się udała przejażdżka? A synek od razu odpowiadał: wspaniale, mamusiu. A coś tam widział? 3 wariatów, 4 głupców, 1 bydle. Tyle, że widział. Ojciec, posłuchając tego, zauważył, jak ten dzieciak, myśląc o czym innym, rozmawiając o czym innym, on potrafił wspamiętać. I teraz, gdy taki przykład dzieciak ma, czego uczymy naszych dzieci naszym przykładem? Przecież oni staną się podobni do nas. Czy będą to ludzie oddani Bogu i służący Mu? Czy też dalecy od Boga, obojętni lub staną się niewierzącymi? Wtedy kogo będziemy sądzić? Komu winę przypiszemy? Szkole? Sąsiadom? Ulicy? A może powiemy, że zbór nam nie pomógł w wychowaniu dzieci, bo nie wpłynął, aby oni chodzili prostą drogą. Święty apostoł Paweł, braterstwo, ostrzega przed złym przykładem i pisał to do Tymoteusza w pierwszym liście, 4:12 mówi, by był dla wierzących wzorem w czym? W postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Przecież to święty apostoł Paweł mówi. Zwraca się do Tymoteusza, żeby był wzorem. O ile więcej rodzice powinni stać się wzorem dla swoich dzieci. W Ewangelii świętego Mateusza w 23:3 nasz Pan Jezus Chrystus, widząc postępowanie faryzeuszy, zwrócił uwagę na ich uczynki i napisał: według ich uczynków nie postępujcie. Czyich uczynków? Faryzeuszy. Mówią bowiem, ale nie czynią tego, co mówią. A więc też zwraca swoją naukę, aby zwrócić uwagę na przykład. To ostrzeżenie naszego Pana ostrzega nas przed złym przykładem. Jacy powinni być rodzice, by być dobrym przykładem dla dzieci? Pismo Święte wyraźnie się określa ten temat i mówi, że rodzice powinni być przede wszystkim uczciwi. Człowiek uczciwy to nie tylko taki, co nie kradnie, nie oszukuje i nie krzyczy. Człowiek uczciwy jest prawy, rzetelny, sumienny, godny, porządny, przyzwoity i prawomówny. To kryje w sobie uczciwość. Uczciwość wytwarza rodzinną stałość. To jest drugi czynnik, który w naszych rodzinach powinien się objawiać i powinien być wynikiem miłości. Zaufanie rodzinne, ufność. Do takich rodziców dzieci przyjdą ze swoimi troskami, ze swoimi trudnościami. Często pojawią się z radościami. Powiedzą nam swoje tajemnice i powiedzą nam wszystko. Ale gdy tego nie ma, dzieci i rodzice stają się dla siebie obcymi. Robi się w domu ciężka atmosfera. Dom wtedy staje się zimny. Można poczuć, że ucieka z tego domu miłość jak powietrze. Zastanówmy się, braterstwo, czym jest dom rodzinny dla naszych dzieci? Zwracam się w tej chwili do ojców, do matek. Pismo Święte uczy nas, jak należy traktować. Nie chcę już przywodzić tutaj na świadomość, naszych umysłów ostrzeżenia świętego apostoła Pawła, bo wszyscy o tym wiemy. Ale czym jest dom rodzinny? Więzieniem? Domem noclegowym? Gdzie dziecko przyjdzie tylko przenocować, a rano wyjdzie i wraca znów na nocleg? Czy dom rodzinny nie ma być zacisznym schronieniem, cichą przystanią, domem Bożym, gdzie panuje pokój, radość, wzajemne zrozumienie, poszanowanie i zaufanie? Gdzie dzieci, a i rodzice wspólnie znajdą swój odpoczynek, ukojenie, uspokojenie i zrozumienie? Taką atmosferę można stworzyć za pomocą Bożą i przez nasze prośby zasyłane w modlitwach. W piątej księdze Mojżeszowej, rozdział 6, werset 6 i 7, Bóg nakłada obowiązek na ojców. I do nas, bracia, się zwraca w ten sposób. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu, pisze. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w Twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Wychowanie dzieci wymaga od rodziców bardzo wielkiej cierpliwości. Małe dzieci są zabawne, potulne, psotliwe. Dlatego nasza cierpliwość wytrzymuje. Jesteśmy w stanie te problemy rozwiązać dobrze i szybko. Gorzej jest z nastolatkami. Oni są bombardowani różnymi poglądami, myślami, opiniami, spostrzeżeniami, doznaniami, różnymi uczuciami, wpływem szatana, a nie tylko. Nastolatek nie wie dokładnie, czego jeszcze chce. On w sumie chciałby być wszystkim, dlatego szuka. Szuka wsparcia w rodzinie, u ojca, u matki. A jeśli u ojca i u matki nie znajdzie, to znajdzie idola w szkole, idola w cudzysłowie, wśród kolegów i na nim się będzie wzorował. To jest wiek, który już nie tylko dom, najbliższa rodzina ma wpływ, ale przede wszystkim otoczenie, towarzystwo. Ktoś, pisząc o wychowaniu, wspomniał, że 50% sukcesu wychowawczego osiągają rodzice, gdy zadbają o odpowiednie towarzystwo swoim dzieciom. Braterstwo, jaka to jest ważna rada. Zapewnić nastolatkom odpowiednie towarzystwo. Ojciec i matka musi wiedzieć, z kim jej córka i syn przystaje. Następne 50% sukcesu osiągają te rodziny, gdy zadbają o byt duchowy, a nie o cielesny byt. Braterstwo, gdy mamy w domu nastolatka lub nastolatkę, to w nas się jako rodziców zdradza chęć zapewnienia tym dzieciakom bytu cielesnego. Mało nam pieniędzy, mało nam majątku, zostawiamy te dzieci i zapewniamy byt cielesny. Nie tędy droga. Ludzie światowi piszą, że 50% sukcesu rodzice osiągają, gdy zapewniają młodemu człowiekowi byt duchowy. odpowiednią drogę, odpowiednią atmosferę, odpowiednie wychowanie i coś więcej jeszcze do tego, wiarę. I tutaj dochodzimy do trzeciego punktu, który wyznacza miłość w rodzinie. Dochodzimy do momentu, gdzie mamy miłość, gdzie mamy stabilność, tą stałość, a teraz potrzebna nam akceptacja. Właśnie w tym okresie czasu, gdy mamy dzieci, nastolatków. Nastolatka charakteryzuje nieśmiałość, upór, a nierzadko objawia swój bunt. W tym czasie trzeba dziecko akceptować w rodzinie. Trzeba mu okazywać wyrozumiałość i cierpliwość. Trzeba rozpocząć powolny proces stabilizacyjny. W żadnym wypadku nie wolno krytykować, wyśmiewać, nazywać głupim, nazywać osłem lub baranem, do niczego się nie nadającym. To tylko człowieka zniechęca. Bardziej rozgorycza i oddala młodego człowieka od swoich rodziców. Nastolatkowi trzeba więcej okazywać miłości. Więcej niż temu małemu dziecku. Trzeba zdobyć jego zaufanie, stać mu się przyjacielem, a przede wszystkim okazać, że się w niego wierzy i dać odczuć, że on jest w tym domu potrzebny. Posłużę się 10 wskazówkami psychologii psychologiczno-pedagogicznej. Psycholodzy i pedagodzy dali takich 10 przykazań, jak należy postępować z dzieckiem. Pierwsze. Dziecko krytykowane będzie wszystkich obwiniać. Drugie. Dziecko wyśmiewane będzie niedowierzać. Dziecko zniesławiane będzie się zawsze czuć winnym, upokorzonym. Dziecko otoczone cierpliwością będzie również cierpliwe. Dziecko otoczone pochwałą lub uznaniem będzie pewnym siebie. Dziecko otoczone uczciwością będzie sprawiedliwe. Dziecko otoczone bezpieczeństwem będzie ufne i dowierzające. Ósme. Dziecko otoczone aprobatą będzie szanować siebie i innych. Dziecko otoczone sympatią i przyjaźnią będzie umiało znaleźć miłość. Dziecko otoczone miłością będzie umiało przebaczać. Podobne wskazówki zaleca nasz Pan. Ale nie będę mówił o tych wskazówkach, ale chciałbym braterstwu polecić jeden z artykułów z Na Straży 99 roku, strona 135, jest taki artykuł Wychowanie. W tym artykule jest szeroko opisane szczególnie 4 aspekty zalecające przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy pojedziemy do domu, zajrzyjmy. Dlatego nie mówię więcej, co tam napisane, abyśmy z ciekawości zajrzeli. Wiem, że równo z akceptacją rodzinną musi być stosowana dyscyplina. Tam braterstwo, gdzie jest akceptacja rodzinna, gdzie wspólnie się rozumieją, ojciec z synem, córka z matką i tak dalej, wspólnie się akceptują, czują się potrzebni w tym domu, dogaduje się dlatego, że w tym domu była dyscyplina. Słowo dyscyplina pochodzi z łacińskiego słowa diskere. I co ono oznacza? Może by nam oznaczało, niektórzy myślą, bić, katować, szarpać za uszy. To jest dyscyplina. Nie, braterstwo. To słowo z łacińskiego oznacza uczyć się. Uczyć się reguł. Ograniczać się. To znaczy słowo dyscyplina. I taką dyscyplinę zaleca Pismo Święte. I ta dyscyplina musi występować w tym właśnie trzecim czynniku, gdzie występuje akceptacja rodzinna. Święty apostoł Paweł pisał do Tytusa, 2:6. Młodszych napominaj, aby byli jacy przemięźliwi. Zalecił dyscyplinę? Zalecił. Przy powieściach Salomonowych, 19:18, pisze: ćwicz swojego syna, póki jeszcze jest nadzieja. Przy powieściach 12:1 pisze: kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karności, jest głupi. Przy powieściach 15:10 pisze: surowa kara spada na tego, kto zwraca z drogi. Kto nienawidzi napomnienia, musi umrzeć. To są słowa Pisma Świętego. Dyscyplina nie jest wymysłem ludzkim. To jest Boży nakaz do wychowania dzieci, do utrzymania domu w ładzie i w porządku. Brak dyscypliny przyniesie niejedno rozczarowanie i wiele przykrości. Dyscyplina w rodzinie wytwarza poczucie bezpieczeństwa, wyznaczając granicę rozumnego postępowania i zachowania. Dyscyplina, biblijna dyscyplina, uczy posłuszeństwa i uległości. Ewangelii Łukasza, 2:51-52, jest tam wzmianka o naszym Panu Jezusie Chrystusie jako o młodym człowieku, który ulegał swoim rodzicom. I pisze, był uległy. I za to Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Jak, braterstwo, stosować skutecznie dyscyplinę? Dyscyplina w ostatnich latach uległa zmianie. W ostatnich 40 latach liberalni psychologowie doszli do wniosku, że dyscyplina ugniata, hamuje swobodne wypowiadanie się dziecka, że trzeba wprowadzić do domów rodzinnych bardziej liberalne wychowanie, usunąć dyscyplinę, nakaz Boży. Jaki skutek jest? Wynikiem tego postępowania jest wzrost przestępczości, niemoralności, rozwiązłości, nieposłuszeństwa. Rodziny idą w rozkład, a państwa i siły rządzące nie mają błogosławieństwa. Czy nie tak jest, braterstwo? Gdy ja chodziłem do szkoły, to wprowadzano. Dyscypliny zakazywano, a dawano uczniom wielką swobodę. Żadna ludzka siła teraz, żadna ludzka siła nie potrafi tego powstrzymać. Ten liberalny pogląd przeniósł się na nasze rodziny, a przez rodziny przeniósł się na nasze zbory. Wynik jest jaki? Trudny. Trudny do opanowania. Słowo Boże zaleca dyscyplinę i uczy, jak tą dyscyplinę stosować. W Psalmie 37:8 czytamy: zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Należy ustalić wyraźnie granice zachowania dziecka. Trzeba doprowadzić do tego, aby te same na każdy dzień i wszędzie reguły, granice w domu, w szkole, na ulicy i w zborze były jednakowo traktowane. Trzeba być konsekwentnym w stosowaniu dyscypliny, bez żadnych wyjątków. Jednomyślnie, jeśli mówi ojciec, nie powinna temu zaprzeczać matka. Dyscyplina ma to do siebie, aby nie stosować kary w obecności innych ludzi. Szczególnie braterstwo, rodzice, nie karajcie swoich dzieci, gdy są one wśród swoich przyjaciół. Dyscyplina to rzecz prywatna. W wyniku fizycznego karania nie wolno bić dziecka pięściami, szarpać za ucho, bić po twarzy, bo to wszystko wytwarza odwrotny skutek. Budzi się wrogość. Przed ukaraniem, przed zastosowaniem dyscypliny trzeba dziecku dokładnie wytłumaczyć, za co jest karane. Trzeba dać dzieciom do zrozumienia, że rodzice bardzo boleją, że ich postępowanie nie zadowalnia ich, czyli rodziców. Karać poważnie, bez złości. Kara musi być współmierna do wieku i do przestępstwa dziecka. Po ukaraniu przebaczyć. To jest zasada stosowania dobrej dyscypliny. Wynika z tego, że w zastosowaniu dyscypliny konieczna jest miłość. Dyscyplina bez miłości jest karą bezlitosną. To jest wyładowanie złości. Równa się brutalnej przemocy, przed czym ostrzegają środki masowego przekazu. Rodzice, gdy karzą swoje dzieci bez miłości, nie robią dobrze. Natomiast dyscyplina połączona z miłością to nauczanie poprawnego zachowania. Przeczytam braterstwu pracę brytyjskiego psychologa. Przeprowadził wywiad na 100 tysiącach dzieci od wieku 8 lat do 14. Uczynił to w 24 krajach. Ten wywiad dotyczył reguł dla rodziców. I wypunktował, które najczęściej się powtarzały. I tych reguł dla rodziców jest 10. Przez brytyjskiego psychologa. Gdy je przeczytam, to powiem pewną ciekawostkę, braterstwo. Pierwsze. Większość dzieci uważa za bardzo zły przykład, jeśli rodzice się kłócą przy dzieciach. Drugie. Jeśli rodzice kłamią. Trzecie. Rodzice mają odpowiadać zawsze na pytania dzieci. Czwarte. Traktujcie wszystkie dzieci w rodzinie jednakowo i z miłością. Piąte. Bądźcie cierpliwi dla siebie nawzajem. Szóste. Stosunki między rodzicami a dziećmi powinny być przyjazne. Siódme. Przyjmujcie przyjaciół waszych dzieci jako pożądanych gości. Nie strofujcie i nie karcie dzieci w obecności ich przyjaciół. Podkreślajcie dobre cechy swoich dzieci, nie uwypuklajcie ich braków. I dziesiąte, bądźcie stali w swoich uczuciach i nastrojach. I teraz, braterstwo, powiem tą ciekawostkę. 4 lata temu na zimowisku, które odbyło się w 1999 roku w Biłgoraju, bracia opiekunowie, którzy kierowali tym zimowiskiem, puścili anonimową ankietę. Do młodych ludzi wzięło udział 80 osób. I między innymi były pytania, które dotyczyły tego, co tutaj powiedziałem. I o dziwo, teraz wyszykowałem ten wykład, sprawdziłem ten wynik. W 70% zgodził się z tym psychologiem. Młodzież nasza nie zwróciła tylko uwagi na 3 punkty. Jakie? Pierwsze. Odpowiadajcie na pytania dzieci. Nikt nie zajął miejsca z naszej młodzieży w tej sprawie. 6. Stosunki między rodzicami a dziećmi powinny być przyjazne. Młodzież nie zwracała na to uwagi. 10. Bądźcie stali w swoich uczuciach i nastrojach. A poza tym 7 tych punktów, 7 reguł, które w swojej pracy zanotował brytyjski psycholog, potwierdziły się. Jeśli dokładnie przeanalizujemy te punkty, braterstwo, to możemy zauważyć nasz temat, który nazywa miłość, stałość, akceptacja w rodzinie. W takim przypadku dom Jozuego mógł odpowiedzieć stanowczo. Ja i dom mój, moja żona, moje dzieci będziemy służyli Panu. Myślę, braterstwo, że to, co przedstawiłem, to przedstawiłem taki idealny dom. Przedstawiłem tak, jak buduje się chrześcijański dom. Dom chrześcijański budujemy począwszy od założenia rodziny. I jak go zaczynamy budować? Ano, zaczynamy to robić uroczyście. Dwoje młodych ludzi zawiera związek małżeński, wzajemnie się pokochało, przeszło przez to skrzyżowanie, idzie albo w lewo, albo w prawo. Jeśli w prawo, zawiera związek małżeński, zaprasza swoich gości, zaprasza zbór, odbywa się uroczystość, bo założyła się rodzina. Żona przyrzeka posłuszeństwo mężowi, mąż przyrzeka żonie. To posłuszeństwa jak na razie są obopólne. Jeśli mamy takie rodziny, braterstwo, a widzę, że mamy takie rodziny, które by mogły powiedzieć: ja i dom mój będziemy służyli Panu, to ja w tej chwili przed tymi rodzinami robię wielki ukłon, żeście potrafili przeżyć całe życie w jedności rodzinnej, podkreślając miłość, stałość i stabilność. Zaakceptowaliście się wzajemnie. Proszę Pana, jestem wdzięczny Panu Bogu, że dopomógł Wam takie rodziny założyć. Jest to wielka siła moralna dla nas wszystkich tutaj. To znaczy, że jest to możliwe. Jeśli mamy takie rodziny, zdrowe duchowo, to też mamy i błogosławione zbory. Ale w psalmie 112, a 2 wersecie, Pan Bóg daje dla takich rodzin obietnicę i pisze, że rodzina szczerych błogosławiona będzie. Tak, braterstwo, to wasze rodziny są błogosławione. gdzieście doszli i osiągnęli coś w życiu osobistym. Ale czy wszyscy możemy to osiągnąć? Czy wszystkim się to udaje? Czas XXI wieku nie jest przyjazny rodzicom, która obecność Chrystusa ogranicza moc szatana w stosunku do Kościoła. Szatan o tym wie i wziął sobie nasze rodziny za cel. W ciągu ostatnich lat szatan szczególnie atakuje nasze rodziny. Przez to chce osiągnąć swój cel. On wie, że jeśli zaatakuje skutecznie, niestety jego żywotność się przedłuży. Szatan zasypuje nasze rodziny śmiertelnymi strzałami. Tak jak mój przedmówca dał ten przykład o tym bracie i dziecku, które ten dzieciak ulegał złym duchom. Te strzały to braterstwo, niewierność małżeńska. To narkotyki. Szatan stwarza ducha materializmu. Wzbudza w nas nieuczciwość, egoizm, niemoralność. I to wszystko śmie nazwać, że to jest dobre. I mówi, żadnym sposobem nie pomrzecie. Dlaczego nie pomrzecie? Bo to nie jest grzech. Tak szatan przedstawia sprawę. Prorocki Ozeasza w 9 rozdziale, a 13 wersecie jest taki wspaniały tekst. Prorok Boży Ozeasz wspomina, jak na rodzinę Efraima szatan rzucił strzały. Rozdział 9, a werset 13 czytamy. Widzialmy Efraima, jak czyni zwierzynę łowną swoich synów. Efraim wyprowadza swoich synów na rzeź. Braterstwo, czy spotkaliście się kiedyś z tym tekstem? Efraim wyprowadza swoich synów na rzeź. Jako zwierzynę łowną, co to jest? Jak można nazwać dzieci, gdy rodziny są rozbite? Gdy rodziny się rozwodzą? Czy to nie jest wyprowadzanie dzieci na rzeź? 4 Księga Mojżesza, 25 rozdział opisuje, co to znaczy, że Efraim swoich synów wyprowadził na rzeź, na zniszczenie. Początek zaczął się normalnie. Zwykłe, sąsiedzkie, miłe zaproszenia. Sąsiadami Izraelitów byli Moabici, którzy składali rzeźne ofiary swoim bogom. Towarzyszyła temu obfitość jadła, napojów, a potem tańce, zabawy z pięknie ubranymi, zalotnymi Moabitkami. Tak czynili ojcowie i dzieci, jest napisane. Patrzyły i pragnęły czynić to samo, stając się zwierzyną owną. Ojcowie i robili to, a dzieci się patrzyły na to, w jaki sposób to pokolenie ze swoich dzieci robiło zwierzynę owną. Śmierć zebrała ogromne żniwo. Zginęło 24 tysiące ludzi, bo Pan Bóg pomścił tej sprawy. Całe szczęście, bo wyginęli wszyscy. Ale wnuk kapłana Arona, Pinchas, przez swoją gorliwość o sprawę Boga powstrzymał. Ten człowiek powstrzymał pański gniew. Braterstwo, Satan cieszy się. W czasie, w której obecności, a to jest znakiem obecności Chrystusa Pana. Stara się, aby rozerwać nasze małżeństwa. Stara się nie tylko rozerwać, ale czyni coś gorszego. Tym, którzy się rozwodzą, daje myśl, aby się usprawiedliwić. Wszystkie przypadki. Najwięcej teraz się rozwodzi jakich? Na punkcie zdrady. Bo taka możliwość, tym możemy się ochronić. Aby spojrzeć w oczy Chrystusowi. Aby spojrzeć w oczy braciom. No to kierujemy się do Pana Jezusa i mówimy, że Pan Jezus zaleca rozwód, ale tylko jaki? Na punkcie zdrady. Tak pytano Jezusa w czasach Jego przyjścia pierwszego. Mojżesz dawał list rozwodny. A Ty co na to odpowiesz? A Pan Jezus odpowiedział jednym słowem. Tak, ale przedtem tego nie było. Czego nie było, braterstwo? Tego nie było, tak. Przed tym Pan Bóg powiedział, że związał rodzinę węzłem miłości i nie dał możliwości do rozchodzenia się. A teraz, gdy rodzina się rozwodzi, szatan stara się coś zrobić z naszymi dziećmi, aby nastawić przeciwko rodzicom. Gdy zniszczy szacunek, zaufanie, które łączą rodziny, najpierw braterstwo, szatan działa odwrotnie. Pan Bóg rodzinę zakładał przez miłość, stałość i akceptację. Szatan rozbija odwrotnie. Zaczyna działać i zabiera nam akceptację. Dana rodzina przestaje się akceptować. Nie znosi się. A jeśli się nie akceptuje, to idzie się dalej. Traci się stałość, zrozumienie. A jeśli traci się stałość, to z miłością co się robi? Miłość się zestarzała i miłość odchodzi. Na końcu zmieni z miłości na samolubstwo i wtedy osiąga triumfalne zwycięstwo. Jak walczyć z takimi objawami? Czas mój już zadecko minął. Powinienem w tym przypadku skończyć. Ale coś, nie mogę. Jeszcze 5 minut, pozwólcie. Brata przewodniczącego, przepraszam. Chcę przytoczyć jeden przykład. Jak walczyć? Bo nie sztuka powiedzieć, że nie dajcie się. Ale teraz, jak to zrobić? Pismo Święte daje nam radę. W 4 rozdziale proroka Nehemiasza mamy opisane, że Izrael był otoczony murem. Gdy był otoczony tym murem, to czuł się jego dom bezpieczny. Rodziny czuły się bezpiecznie i państwo czuło się bezpiecznie. Przyszedł czas, że mury poprzerywano w niektórych miejscach i w ten czas Bóg posyła proroka Nehemiasza i mówi tak, odbuduj te mury. Gdy Nehemiasz zwraca się do Izraela, odbudujmy te mury, przeciwnicy, sąsiednie państwa narodu izraelskiego powiedziały tak, nie jesteście w stanie odbudować, jesteście bałaganiarzami, nie potraficie tego zrobić. Naśmiewali się z nich. Nehemiasz, radząc się Pana Boga, co zrobić, wpadł na pomysł i wezwał rodziny. I postawił w rzędzie rodziny po to, aby walczyły przeciwko tym zepsutym narodom. Po co to mówię? Tutaj mówię po to, braterstwo, że nauka Nehemiasza dotyczy ostatecznych czasów Nehemiasz wskazuje na naszego Pana Jezusa Chrystusa, obecnego po raz wtóry, który wzywa nas, abyśmy odbudowali nasze bramy, naszą miłość, naszą stałość, naszą akceptację w rodzinie, abyśmy wzniecili większą wiarę. I mówi tak, do synów powiedział, w jakim imieniu będziecie walczyć. I werset 14 mówi, nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego. Wspominajcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i za wasze domy. Bierzcie do jednej ręki miecz, a do drugiej ręki bierzcie narzędzie pracy. Ja, braterstwo, tak myślę, że w obecnym czasie my musimy walczyć w taki sposób z szatanem. Do jednej ręki wziąć miecz Słowa Bożego, a do drugiej narzędzie i wzajemnie się napominać i ostrzegać, aby te rodziny stały się podstawową jednostką społeczeństwa, grupą, która by mogła istnieć. Jak walczyć, braterstwo? Walczyć można w różny sposób. Kochani rodzice, kochane siostry, które jesteście matkami, gdy włączacie się do modlitwy, wieczorem klękając przy łóżku swojego dziecka i gdy modlicie się o jego zbawienie, to znaczy, że podjęliście walkę przeciwko szatanowi, aby nie uwiódł waszej rodziny. Kochani ojcowie, ojciec bierze udział w walce, gdy nie pozwala, by wymagania pracy nie umożliwiły mu albo przeszkodziły mu w tym, aby temu dziecku nie mógł poświęcić czasu. On musi walczyć. Kochani dziadkowie, i wam jakieś zadanie tutaj Pismo Święte daje. Dziadkom i pradziadkom, dziadkowie włączając się do bitwy wtedy, gdy służą przykładem pobożności, świętobliwości, gdy głoszą czyste słowo miłości i nauczają, jak należy chodzić z Bogiem. To te wnuki, to prawnuki wasze, aby mogły kiedyś w przyszłości powiedzieć, że miałem takiego dziadka, który uczył mnie prawdziwej drogi. Kochani bracia starsi i diakoni, zbór bierze czynny udział w tej walce z szatanem, z mocami ciemności, gdy głosi czyste Słowo Boże, naucza, zachęca, ostrzega w różny sposób. Gdy tego młodego człowieka wspomaga, dopomaga mu przez współczucie, dopomaga mu przez napominanie, przez organizowanie szkół niedzielnych, przez spotkania młodzieżowe, przez kursy. Przyjemnie mi było słyszeć, gdy do mojej żony jedna siostra powiedziała, jestem wdzięczna braciom, którzy pracują na tych kursach, bo moim dzieciom to bardzo pomogło. Jakie wspaniałe domy, braterstwo. To są wspaniałe domy, a waszą i moją zapłatą to jest chyba to, że gdy nasze dzieci się poświęcają, gdy idziemy do nich z życzeniami, to powiedzą, tatusiu, mamusiu, dziękujemy ci za wychowanie, za wskazanie drogi Bożej. To jest wielka zapłata dla nas wszystkich. Walką bardzo skuteczną jest, braterstwo, terapia rodzinna. Utrata akceptacji jest, można by przyrównać do stanu przedzawałowego w małżeństwie. Gdy już w małżeństwie traci się akceptację, to jest stan przedzawałowy, trzeba iść do lekarza. Do jakiego lekarza, braterstwo? Takim lekarzem, to tak jak na uczcie weselnej był zbór, była rodzina, był ten, który mówił wykład. Trzeba tym problemem podzielić się z drugim i taki stan przedzawałowy może być uratowany. Ale gdy utraci się stałość, to już jest zawał w małżeństwie. Ale można odratować, zawezwać erkę, podłączyć pod aparat i czasami lekarz, gdy już serce stanie, gdy nie może uruchomić go przez wdech i wydech, to przyłoży takie dwie czarne kropki. Jak go prądem ciągnie, to dopiero serce ruszy. I może niektórym małżeństwom trzeba by takie klapki przyłożyć, aby ciągnęło. Ale niech to zrobi Pan. Braterstwo, utrata miłości, to już jest ponowienie zawału. Do tego by można przyrównać. To powtórka. Potrzebne są bardzo mocne wstrząsy, aby przywrócić pracę takiemu sercu. Ale jeśli się nie przywróci, to znakiem tego, że to małżeństwo zamarło. To małżeństwo nie tylko, że stanęło w miejscu, ale cofnęło się. Jest tylko jedno wyjście, a o tym wyjściu mówi święty apostoł Jakub i te słowa chciałbym przeczytać. Jest to 5 rozdział od wersetu 14. Chociaż choruje kto między wami, niech przywoła starszych zborów i niech się modlą nad nimi.